Godzina 7:47. My dzisiaj, drodzy Państwo, mówimy o protestach górników, mówimy o sytuacji w polskim górnictwie, a przy telefonie jest już pan minister Adam Gawęda, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tak jak wspomniałam, wczoraj odbył się strajk ostrzegawczy. Na 2 godziny górnicy przestali pracę. Chodzi o Polską Grupę Górniczą. Co udało się ustalić na Śląsku?
Generalnie ten protest odbył się w takich pokojowych warunkach. Był dialog, była rozmowa z dyrekcją, z kierownictwem kopalń, z zarządami. No, przedstawiono sytuację, jaka jest w tej chwili w Polskiej Grupie Górniczej. Trudny rynek zewnętrzny, obniżone ceny na rynkach europejskich i światowych wskazują, że no, weszliśmy w taką dość trudną teraz sytuację, w trudny okres. Tym bardziej, że tego węgla na naszym rynku jest w tej chwili w nadmiarze.
Panie ministrze, bo właśnie to głównie podkreślają górnicy. Chodzi tutaj o kontrakty, o to, że węgiel jest zakontraktowany, a nie jest odbierany. Górnicy mówią o 3 milionach węgla, ton węgla na zwałach, które leżą, które nie są odbierane. Dlaczego tak się dzieje?
No tutaj energetyka, która zakontraktowała odbiór węgla, ma również pewne problemy.
Jakie problemy?
System, oczywiście no mniej tego węgla w tej chwili potrzebuje. No też na całą tą sytuację z pewnością ma wpływ no, zima, która niezbyt mocno w tej chwili jakby wskazuje na większe zapotrzebowanie tego surowca. Natomiast ja powiem, że podejmujemy takie bardzo działania skoordynowane. Po pierwsze, prowadzimy kontrolę węgla, który tutaj jest sprowadzany z importu. Wprowadzamy również takie systemowe kontrole jakości tego węgla, czy on spełnia parametry ustawowe i rozporządzeń jakości paliw. Również te wszystkie działania przy udziale Głównego Instytutu Górnictwa, jednostki naukowo-badawczej, kontrolnej, która prowadzi kontrolę jakości tego paliwa, mają na celu ograniczenie wwozu paliwa, które nie spełnia parametrów jakościowych. A to też ma duży wpływ na to, że często w tych gospodarstwach domowych nie zawsze jest spalany węgiel o dobrych parametrach, o dobrej jakości. Ale oprócz tego przede wszystkim staramy się dopasować produkcję węgla do odbiorców zawodowych, do energetyki, do ciepłownictwa komunalnego, czyli do wszystkich tych, którzy dzisiaj potrzebują dobrego surowca, tak aby cały system zaczął dobrze działać.
Panie ministrze, ale jeżeli chodzi o ten import węgla, bo to chodzi głównie o import węgla z Rosji, który sukcesywnie z roku na rok rośnie. Państwo kiedyś zapowiadali, jak jeszcze państwo byli w opozycji, między innymi ustami pana Grzegorza Tobiszowskiego, że import węgla z Rosji będzie całkowicie wstrzymany.
To znaczy, ja powiem wprost, że całkowicie zatrzymać importu się nie da. Jesteśmy krajem członkowskim Unii Europejskiej, respektujemy prawa międzynarodowe, a w związku z tym prywatni importerzy mają prawo do zakupu. Często zresztą kupując ten węgiel, sprzedają go do odbiorców wschodnich, na Ukrainę. Więc on jest retransportowany.
Dobrze, rozumiem, ale druga sprawa jest taka, panie ministrze.
My skłaniamy nasze spółki Skarbu Państwa, by głównie realizowały kontrakty zawarte również ze spółkami Skarbu Państwa, producentami.
No właśnie. I to jest chyba słowo klucz, panie ministrze, Skłaniają państwo, czyli nie ma obowiązku w spółkach Skarbu Państwa na zamawianie węgla polskiego.
Nie może być takiej sytuacji, w której ministerstwo, które sprawuje nadzór, w taki sposób oddziaływuje, że zakazuje. Oczywiście, że rozmawiamy z zarządami tych spółek, by cały system działał sprawnie i dobrze. Mamy świadomość również tego, że spółki energetyczne są udziałowcami największej grupy górniczej, a w związku z tym również z tego punktu widzenia nierozsądne jest działanie na szkodę spółki, w którym jest się udziałowcem.
No rozumiem.
W związku z tym jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, prowadzimy rozmowy, spotykamy się, by cały system zaczął działać dobrze i skłaniamy zarządy do tego, by podejmowały odpowiedzialne i racjonalne decyzje. Głównie w obszarze realizacji tych kontraktów, które są skierowane na odbiór polskiego węgla polskich spółek.
No właśnie, te 3 miliony ton węgla zalega i co się z nimi stanie?
Ale z jakimi 3 milionami ton węgla?
Bo jak rozmawiamy...
W tej chwili import węgla realizowany przez spółki państwowe praktycznie nie jest realizowany, a w związku z tym ta nadwyżka węgla, która jest, no będzie zużywana i będzie wykorzystywana przez spółki energetyczne, przez elektrownie poszczególne, na terenie których ten węgiel jest w tej chwili zdeponowany.
To, co jeszcze mówią górnicy, to to, że jeżeli chodzi o podatek od węgla, to suma summarum, jak się wszystkie te opłaty zsumuje, te wszystkie daniny, to wychodzi, że to jest 20 kilka podatków i że to też ma wpływ na to, że nasz węgiel jest droższy od tego importowanego. Jak pan się odniesie właśnie do tych danin, do tych podatków?
No oczywiście, że Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej wypełnia wszystkie regulacje związane z opłatami, w tym tą najbardziej dotkliwą, czyli opłatą emisyjną, bo przecież finalnie produkcja energii, która wykorzystuje paliwa kopalne, jest obciążona podatkiem, czyli taką opłatą emisyjną, a wszystkie kraje, które nie stosują polityki klimatycznej, tej opłaty nie ponoszą. Nie ponoszą również innych obciążeń środowiskowych. Nie wspomnę już o podatkach, które dzisiaj służą do tego, żeby chronić środowisko, chronić powietrze. Z tych krajów importowany węgiel tymi podatkami nie jest obciążony, a w związku z tym on jakby na starcie jest tańszy. Już nie wspomnę też, że i transport tego paliwa rosyjskiego jest dotowany. Te wszystkie działania powodują, że jest to tak naprawdę cena węgla dumpingowa, bo nie można tego inaczej nazwać. Jeśli i produkcja, i transport jest dotowany, no to produkt jest wprowadzany na nasz rynek zupełnie poniżej tych wszystkich opłat i kosztów, które wypełniają wszystkie państwa członkowskie. Trudno konkurować na takim rynku.
Panie ministrze, dzisiaj pojawiają się takie informacje, że elektrownia w Ostrołęce miałaby być na gaz, a nie na węgiel. Pan potwierdza te informacje?
To są decyzje poszczególnych spółek energetycznych. Tak jak powiedziałem, ja do tego tematu, jako osoby, która głównie zarządza sektorem górniczym, nie będę się odnosił.
I druga sprawa to podatek od śladu węglowego. Wiemy, że ten podatek miał być wprowadzony. Dlaczego on nie istnieje w polskim prawodawstwie?
To znaczy, trwa dość intensywna dyskusja na temat tego podatku. Ja jestem zwolennikiem tego, by każde paliwo wprowadzane do obrotu wewnętrznego, wewnątrzwspólnotowego było traktowane na równi. Czyli mówiąc krótko, żeby każde paliwo, jeśli jest wyprodukowane poza krajem członkowskim, nierespektującym polityki klimatycznej, przed wejściem do takiego kraju, na rynek wspólnotowy, było tak samo obciążone jak każde inne paliwo, czy jak każdy inny materiał, który jest sprzedawany i który jest wykorzystywany w procesach energetycznych. Wtedy będziemy mieli sytuację taką, że konkurujemy na równych zasadach.
I jeszcze pytanie o sytuację w Polskiej Grupie Górniczej, bo wiemy, że w 2019 roku PGG wypracowała 86 milionów złotych zysku. Jednak w wyniku dokonania odpisu spółka zamknęła ten rok stratą w wysokości 427 milionów. Co to jest odpis? Dlaczego ten odpis tak mocno wpłynął na wyniki finansowe?
No, ten odpis aktualizacyjny, który został przeprowadzony, rzeczywiście finalnie pokazuje, że spółka poniosła straty, ale to są pytania, które głównie należy kierować do zarządu spółki. W moim przekonaniu głównie należy analizować bieżące wpływy i koszty i te pokazują, że w tym rachunku spółka, choć niewielki, ale przyniosła zysk. Jeszcze raz mówię, to nie jest duży zysk, bo na spółkę, która obraca miliardami złotych, to to jest zysk niewielki. Jednak w tej trudnej dzisiaj sytuacji, gdzie zauważalny jest spadek cen węgla na rynkach krajowym, europejskim i światowym, no jest to jednak mimo wszystko dodatni wynik, a w związku z tym dzisiaj raczej mówimy o stabilizacji sektora górniczego. Moim zadaniem jest dbałość o to, żeby każdy pracownik mógł bezpiecznie patrzeć w przyszłość, mieć zagwarantowaną pracę, a kopalnie, które są częścią spółek, by mogły stabilnie funkcjonować. I to są najważniejsze zadania. Dlatego podejmujemy wszystkie możliwe działania, by to ustabilizować, by cały sektor energetyczno-surowcowy dobrze z sobą współpracował i współgrał. Mówię tu o realizacji kontraktów i produkcji energii i wykorzystaniu naszych surowców. To wszystko powinno razem dobrze funkcjonować. Wtedy będziemy mogli mówić o pewnej stabilizacji. Wtedy, kiedy ceny węgla na rynkach europejskich były bardzo wysokie, o 50-70% wyższe, kontrakty długoterminowe pozwalały na stabilizację w sektorze energetycznym. Dzisiaj, kiedy ceny węgla nieco spadają, albo znacząco, tak można powiedzieć, spadają, co jest zauważalne, te kontrakty długoterminowe pozwalają na również tą stabilność z punktu widzenia spółek górniczych.
Panie pośle, panie ministrze, jaka będzie przyszłość kopalni Pokój? Bo o tym też mówią bardzo głośno górnicy.
Bardzo często słyszę z ust związków zawodowych górników, że trzeba dokonać pewnych analiz pod kątem dzisiejszych możliwych osiąganych wyników w poszczególnych kopalniach, a w związku z tym specjalnie powołany zespół dokonuje takiej analizy, przygotował taki plan. Ten plan jest w tej chwili konsultowany. Plan pokazuje, jakie należy podjąć działania, by ustabilizować sytuację w poszczególnych kopalniach, by osiągać lepsze wyniki, poprawiać wydajność.
Uważa pan, że ta kopalnia powinna zostać zamknięta, panie ministrze, czy nie powinna zostać
zamknięta? To nie zależy od mojego uważania, to zależy od bardzo...
Czyli czekamy na analizę? Dobrze. I ostatnia już...
Te analizy są wykonane. Dzisiaj projekcja tych poszczególnych kopalń jest zakomunikowana. To jest element dzisiaj pewnej też i odpowiedzialności zarządu i dyrekcji, tak aby nie generować strat, również tych strat wynikających z niepotrzebnych szkód górniczych na powierzchni. Przecież wiemy dobrze, że ruch, bo to nie jest kopalnia, to jest tylko część kopalni Ruda. W skład kopalni Ruda wchodzi ruch Pokój, Bielszowice i Halęba. A w związku z tym musimy wziąć również pod uwagę to, by niepotrzebnie nie generować strat na powierzchni, nie powiększać szkód górniczych, a wiemy, że jest to miejsce, gdzie są zlokalizowane obiekty wielkopowierzchniowe, są osiedla, jest szkoła i tak dalej, a w związku z tym ewentualne koszty związane z naprawą szkód górniczych również muszą być wzięte pod uwagę przy eksploatacji. I jeszcze raz podkreślam, ruch Pokój, tak czy inaczej, decyzją już wcześniejszą będzie skierowany do SRK. Pytanie tylko, które dzisiaj jest zadawane, to kiedy i w jakim modelu ma ta kopalnia jeszcze...
Panie ministrze, już ostatnie zdanie. Pan wczoraj powiedział, że tak naprawdę adresatem tego strajku powinna być Bruksela. Dlaczego?
Tak, oczywiście, bo tak restrykcyjne, abym powiedział nawet regresyjne prawo, które wyklucza możliwość wykorzystania węgla, nie patrząc na możliwe zastosowane technologie, również te, które znacząco ograniczają emisję CO2 albo nawet są technologiami prawie zeroemisyjnymi, są dzisiaj wykluczane przez Komisję Europejską. Przecież mówi się o polityce nie niskoemisyjnej, tylko antywęglowej.
Ale Niemcy otwierają nowe kopalnie.
A w tym samym miejscu Niemcy otwierają nowe kopalnie, ba, niezależnie od tego w ubiegłym roku były takie dni, takie okresy, w których brakowało energii naszym zachodnim sąsiadom. Energia odnawialna, ta energia wiatrowa praktycznie nie funkcjonowała i bez wsparcia i pomocy i sprzedaży energii wyprodukowanej na węglu brunatnym i kamiennym w elektrowni Bełchatów naszym zachodnim sąsiadom, Niemcom, groził blackout. Zresztą w Anglii taki blackout się zdarzył i bez prądu cały Londyn był, tak? No więc my do takiego scenariusza dopuścić nie możemy.
Dobrze.
Bierzemy z tego pewne wnioski, wyciągamy, bierzemy z tego pewną lekcję, naukę i mówimy Komisji Europejskiej i naszym związkowcom, że to Komisja Europejska powinna być tym adresatem tego protestu, a nie...
A państwo jako przedstawiciele rządu muszą też te żądania i też te nastroje jakoś w tej Brukseli reprezentować. Bardzo dziękuję. Minister Adam Gawęda, sekretarz stanu pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Drodzy Państwo, ja patrzę teraz na zegarek i ojojoj, 8:03. A w studiu już Janek Gromnicki, dzień dobry.
Dzień dobry.
Od czego zaczynamy dzisiejszy przegląd prasy?
Dziennik Gazeta Prawna i rynkowe powikłania wirusa z Wuhanu. Jaki wydźwięk ma wirus z Wuhan w Japonii, gdzie jest na morzu dokładnie w Japonii, jest drugie epicentrum obok Wuhan w Chinach wirusa, koronawirusa, a mianowicie na statku wycieczkowym, gdzie stwierdzono już ponad 400 zakażeń, w tym nawet przedstawiciela rządowego ze strony japońskiej. Dziennik Gazeta Prawna zastanawia się, jakie reperkusje będą dotyczyć japońskiej gospodarki i rząd zapowiada działania stymulacyjne, ponieważ w ostatnim kwartale japońska gospodarka skurczyła się aż o 6%.
A dzisiejsza Rzeczpospolita bardzo mocno zastanawia się nad palcem posłanki Lichockiej. W 3 albo 4 komentarzach w dzisiejszej gazecie między innymi możemy właśnie usłyszeć i przeczytać o palcu posłanki. To dzisiejsza Rzeczpospolita bardzo mocno analizuje ten gest. Czy palec zagrozi Dudzie? Pytają się na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. A no właśnie, my o tym między innymi za kilka minut porozmawiamy z panią marszałek Małgorzatą Gosiewską o kampanii między innymi Andrzeja Dudy. I jeżeli chodzi o świat, to Rzeczpospolita informuje o ostatnim argumencie Łukaszenki wobec Putina. Cały czas te rozmowy są prowadzone i bardzo ważny argument w tych rozmowach się pojawia, bo w czerwcu tego roku upływa termin białorusko-rosyjskiego porozumienia zawartego w 1995 roku. To była taka bardzo ważna decyzja. Na 25 lat Białorusini wydzierżawili Rosji grunty, na których znajdują się 2 rosyjskie obiekty wojskowe. I już Aleksander Łukaszenka zaciera ręce, bo ma być to karta przetargowa.
Ja jeszcze zerknę ostatnią stronę Gazety Wyborczej, a mianowicie na wiadomości sportowe. Dzisiaj wraca Liga Mistrzów po kilku miesiącach dla święto dla fanów piłki nożnej. Dzisiaj 2 wspaniałe mecze. Atletico Madryt podejmie ubiegłorocznego zwycięzcę Liverpool i Borussia Dortmund zagra z Paris Saint-Germain. Będą to niezwykle emocjonujące spotkania. Liverpool w tym sezonie jeszcze w lidze nie przegrał, więc będzie to fantastyczne widowisko i wyzwanie dla Atletico Madryt.
Nasz dziennik dzisiaj informuje o żywności bez chemii. Cykl szkoleń ma pomóc rolnikom w przejściu na produkcję żywności ekologicznej. To są nowe zmiany, które proponuje Ministerstwo Rolnictwa, ale także nasz dziennik informuje o bardzo ważnej sprawie. Aborcja poza budżetem, ale poza budżetem Stanów Zjednoczonych. Takie doniesienia płyną do nas za oceanu. Gdyby budżet został przyjęty w takiej formie, jaką proponuje Donald Trump, to sieć placówek Planet Parenthood, tych, które zajmują się aborcją, straciłaby na tym bardzo wiele. To są informacje prosto ze Stanów Zjednoczonych, a jeszcze szybko wezmę do ręki Gazetę Polską Codziennie. Wiele osób na pewno zastanawiało się i zastanawia się, co stanie się z uprowadzonym dziesięciolatkiem. Sytuacja bardzo trudna, bo dochodzą do nas różne informacje. Dziesięcioletni Ibrahim został uprowadzony w niedzielę wieczorem przez swojego ojca. Belgijskie służby mówią, że to ojciec ma opiekę nad dzieckiem, matka Polka informuje z kolei, że to ona ma opiekę nad dzieckiem. Sprawa trudna, która na pewno będzie przez nas analizowana, i też Gazeta Polska codziennie dzisiaj informuje o cudownej świątyni Jana Pawła II. W powstającym sanktuarium Jana Pawła II dzieją się cuda. Mieszkańcy, pielgrzymi są uzdrawiani przez modlitwę do świętego, a ta świątynia budowana jest w podwarszawskim Radzyminie.
Jeszcze zwróciłbym uwagę, że Gazeta Polska codziennie informuje, że do 20 marca można zwracać uwagi do rządowego programu budowy 100 obwodnic. Jeżeli czyjejś miejscowości dotyczy budowa obwodnicy, warto zapoznać się z planami i zobaczyć, jak rządy we współpracy ze samorządami zaplanowały budowy, które będą otaczać różne miejscowości, doprowadzać również do turystycznych atrakcji oraz pomagać w dojazdach mieszkańców. Będzie to 100 miejscowości, które obejmuje najwięcej wypadków i zagrożeń w ruchu drogowym.
I ja jeszcze na kilka chwil zajrzę do dzisiejszej Rzeczpospolitej, bo dzisiejsza Rzeczpospolita między innymi informuje o tym, co się wydarzyło we Francji. Paryż nie chce Macrona, to jest tytuł. Choć prezydent kokietuje Kreml, to Rosjanin ustrzelił jego kandydata na mera stolicy. Czy to jest dzieło Moskwy? Zastanawiają się dziennikarze Rzeczpospolitej, bo chodzi o Piotra Pawleńskiego, skandalizujący artysta z Rosji, który wpłynął na politykę francuską, a także jeszcze obok informacja o Bałkanach Zachodnich, które są coraz bliżej wspólnoty, a mowa tutaj o Macedonii Północnej i Albanii. Czy będą w Unii Europejskiej? Czy chcieliby państwo, żeby były w Unii Europejskiej? To pytania, które dzisiaj stawia Rzeczpospolita. I my już 8:10, my już ten przegląd prasy z Janem Gromnickim kończymy, a za kilka chwil Częstograj.